znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Maciej Noskowicz, witam serdecznie i zapraszam na magazyn koszykarski Rzut za trzy. Najsłabsza drużyna rozgrywek, Legia Warszawa. Dziś wieczorem będzie rywalem koszykarzy z Telmetu na ABC w kolejnym meczu PLK. Zielonogórzanie są zdecydowanymi faworytami tego spotkania. Każdy inny wynik niż wysoko wygrana z Telmetu będzie niespodzianką. Dla nas będzie to przetarcie przed najważniejszymi spotkaniami w tym sezonie, mówi nam jeden z naszych graczy, Adam Chrycaniuk.
Panie Adamie, no to najpierw o Legii dwa, trzy słowa. No nie ukrywajmy, że jak się patrzy na dorobek w tabeli rywala, to on nie powala. Czy w związku z tym serducho i głowa podpowiada, że to będzie łatwy mecz?
Teoretycznie tak, ale też wiemy, że na tym jednym meczu sezon, czy nasze ambicje się nie kończą. Mamy przed sobą całkiem ciężki grafik, także ten mecz oczywiście jest dla nas ważny. Będziemy chcieli tutaj zagrać po prostu swoją koszykówkę. Skupiamy się na swojej grze przede wszystkim i na swojej obronie. No ale ten mecz będzie jakby kolejnością przygotowań do końcówki rundy zasadniczej, no i też w zasięgu wzroku już mamy play-offy, także ten mecz i każdy następny jest arcyważny dla nas, dla układu tabeli, ale też dla tego, aby jeszcze się poprawiać i być coraz lepszym.
A tak się zastanawiam, czy oni mają jakiekolwiek mocne strony? No pewnie jakieś mają, natomiast na co można zwrócić uwagę, jeżeli patrzy się na zespół, który jednak jest ostatni w tabeli, a wielu mówi nawet, że oni jednak nie powinni nawet w PLK grać, jeśli chodzi o poziom.
Znaczy indywidualnych zawodników mają całkiem niezłych i pod koszem wrócił Bilbao. Na obwodzie króluje Bin, tak? Także mają naprawdę indywidualności dobre i nigdy nie wiadomo, który z tych chłopaków może zaskoczyć na tyle, żeby gdzieś tam naszą czujność uśpić, a z drugiej strony zaatakować. Także na pewno ta drużyna nie jest aż tak słaba, żeby grała w pierwszej lidze, też nie oszukujmy się, ale myślę, że też jakąś niespodziankę są w stanie sprawić, a my nie chcemy być tymi pierwszymi, którzy u siebie na boisku szczególnie będą się męczyć, ale mówię, do tego wszystkiego my, szczerze mówiąc, zapominamy o indywidualnościach, chcemy grać zespołowo, chcemy grać i szlifować nasze mankamenty, jakie mamy w ataku i w obronie, i to będzie najbliższa okazja, aby te treningi, które mieliśmy przez chwilę, przenieść na warunki meczowe i zagrać mecz i później znowu przygotować się za 2-3 dni do następnego.
Czy wy teraz szukacie świeżości, czy mocniejsze treningi trener wam aplikuje, gdy już coraz bliżej jest play-off, macie tylko polską ligę? Jak to, jeśli chodzi o fizykę, wygląda?
Znaczy, to jest wszystko w zależności jak długo jest, jaka jest przerwa między meczami. Na pewno już nie da się zrobić tej bazy, którą się robi powiedzmy w przeciągu 2 tygodni, jak są jakieś przerwy, chociaż nie pamiętam, czy taka była w ogóle, ale na pewno to nie jest czas na robienie takiej tej bazy podstawowej, przedsezonowej. To jest czas na cięższy trening, ale też żeby był w połączeniu z jakimś tam odpoczynkiem i w czasie, żeby złapać trochę tej świeżości. Także przed nami bardzo dużo meczy, końcówka marca i kwiecień, także ten rytm meczowy będzie, także teraz musimy troszeczkę złapać świeżości, też trochę tej dynamiki. Pracujemy na siłowni dosyć intensywnie, ale też nie na ciężkich ciężarach, tylko na lżejszych ciężarach, i żeby te mięśnie pobudzić i żeby załapać tą szybkość, świeżość i głód gry przede wszystkim.
A to jest brak głodu?
No nie, ale znaczy przez perspektywę sezonu zagraliśmy już 10 meczy, to organizmy na pewno są w jakimś stopniu wykończone, no i na pewno poprzez dawkowanie treningu, czy poprzez rzeczy, które robimy na treningu, też trenerzy pewnie zwracają na to uwagę, żeby nie przesycić. No jest końcówka marca, także nie wiem, zagraliśmy 40 spotkań, jak nie więcej, to już jest dużo. To jest, grając tylko na polskim parkiecie, to jest więcej jak jeden sezon czasami. Także no już mamy w nogach parę meczy, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Przed nami, mówię, ta ekscytująca część sezonu. Nikt tutaj nie mówi o zmęczeniu psychicznym. Każdy odczuwa jakieś tam drobne urazy, ale to jest wliczone w tą zabawę i teraz, tak jak mówię, jesteśmy gotowi, aby zakończyć ten sezon regularny z jak najlepszym bilansem i podejść do playoffów już jako do końcówki sezonu i próbować oczywiście obronić mistrzostwo.
Czy wy jeszcze myślicie o tym, żeby pierwsze miejsce zaatakować? To ma dla was znaczenie? Czy w playoffy rządzą się swoimi prawami niezależnie od tego, czy się przystąpi z pierwszego, z drugiego, z trzeciego?
Czy to prawda, że playoffy się rządzą swoimi prawami? Z drugiej strony my nie wybiegamy za daleko, patrząc w przyszłość, bo naprawdę mamy parę zaległych spotkań do Anwilu, także my chcemy spokojnie mecz po meczu przede wszystkim zrobić swoje, co my mamy do zrobienia, wypaść jak najlepiej w tych ostatnich meczach, jakie mamy do rozegrania, a jaki będzie ostateczny układ tabeli, to zostawiamy to losowi i niech się dzieje, co chce, ale przede wszystkim my musimy tutaj martwić się o siebie, a nie o innych, czy ktoś przegra, czy ktoś wygra. Najważniejsze jest, abyśmy skupili się tu i teraz i mecz po meczu próbowali wygrywać i poprawiać swój bilans w tabeli.
To był Adam Chrycaniuk, a teraz jeszcze inny z naszych graczy, Jarosław Mokros, który przestrzega przed dzisiejszym zlekceważeniem rywala z Warszawy. My musimy zagrać przede wszystkim swoje, mówi Mokros.
Panie Jarku, kibice na forach i nie tylko mówią, że jak mecz z Legią, no to właściwie starcie Dawida z Goliatem. Czy wy do tego też tak podchodzicie, czy pełna mobilizacja, tylko proszę bez wyświechtanych sloganów, jak to jest u was w zespole.
Myślę, że najważniejsze, by podejść do tego tak jak na Pucharze Polskich z Legią. Tam podeszliśmy do tego prawidłowo. Od samego początku pokazywaliśmy, kto jest lepszy na parkiecie i jutro musi być tak samo. Nie ma żadnych rozluźnień, bo to potem jest jakieś szarpanie, jakaś jedna kwarta, dwie kwarty, potem nerwówki, może jakieś potrzebne kontuzje. Musimy stać twardo i tak jak zaczęliśmy grać się dużo lepiej w Gliwicach, musimy kontynuować. Mamy Legię, potem bardzo groźne Asseco, a potem szereg bardzo ciężkich meczów.
Aczkolwiek jak się patrzy na ich dorobek, to dwie wygrane, tylko 23 bodajże porażki, to nie powala taki dorobek. Czy w głowach nie jednak nie pojawia się coś takiego, że to będzie jednak łatwiejsze spotkanie?
Na pewno tego się nie da tak wyrzucić do końca z głowy, że jest to, załóżmy, mecz z Anwilem, tak? Bo wiadomo, że są zupełnie dwa inne zespoły na dwóch różnych biegunach. Pracujemy nad swoją grą i musimy grać swoje.
Oni są w czymkolwiek w stanie zagrozić?
Jak każdy zespół no może jakiś zaskoczyć, na pewno dobrze biegają do kontry, na pewno będą mieli swój dzień. Na pewno przyjeżdża zespół, który wie, że nie ma tutaj zbyt dużo do gadania i będą na pewno rozluźnieni, więc jeżeli damy im miejsce do rzucania za trzy, miejsce pod koszem, to będą trafić takie rzuty, więc mówię, jeżeli zagramy skoncentrowani od początku, to takie rzeczy się nie będą zdarzały.
Na treningach większa świeżość może? Teraz łapiecie świeżość? Czy większe obciążenia? W którym kierunku trener idzie, jeśli chodzi o fizykę?
No myślę, że tutaj bardziej łapiemy świeżość już, że nie naciska jakoś tak strasznie nas. Stopniowo dodaje jakieś jeszcze elementy do poprawy i w obronie, i jakieś nowe zagrywki powoli. Także już teraz widać, że jest pełna koncentracja tylko na naszej lidze i już pełną parą idziemy do przodu.
Mówił Jarosław Mokros, w składzie Legii Warszawa między innymi Grzegorz Kukiełka, nasz stary dobry znajomy, wychowanek za Stalu. Wczoraj na naszym facebookowym fanpage'u WRZG Sport prezentowaliśmy rozmowę z Grzegorzem. Posłuchajcie teraz jej obszernych fragmentów. Grzegorz Kukiełka o meczu z Telmetu z Legią i nie tylko.
Jest jakieś dziwne uczucie, gdy się grało dla tego klubu parę lat, gdzie się tu wychowywało i niby jest się swoim, ale przyjeżdża się w innych barwach i tak niby się czuje swój, ale się nie czuje swój. Gdzieś tam są te mieszane uczucia, ale zawsze cieszę się, że tu wracam i moje serce jest w Zielonej Górze i nadal będzie. Dlatego bardzo się cieszę, że wracam, mogę zagrać. No wiadomo, że jesteśmy na innych trochę etapach Zielona Legia, no ale cóż.
Mecz. Tak bywa. Wszystko wiesz, gdzie co jest? Nie wiem, polecasz hotel? Polecasz też jakieś knajpki koszykarzom, czy niekoniecznie?
Może nie, swego czasu robiłem za GPS-a w poprzednich sezonach, kiedy się przyjeżdżało do Zielonej, teraz wiadomo, świat poszedł do przodu, pojawiły się komputery GPS-y, także kierowca trafia sam, ale jak ktoś mnie zapyta, to zawsze mu tam powiem, tu chodziłem do szkoły, tu młody Grześ stał na przystanku, jechał do, nie wiem, przedszkola i tam jechał do szkoły i gdzieś tam zawsze sentyment jest.
Legia przed meczem ze Stelmetem, no powiedzmy wprost, jak Dawid z Goliatem, ten czwartkowy mecz może wyglądać w teorii, prawda? Bo Stelmet bije się o Mistrzostwo Polski, a Legia, no, słabiutko, prawda? Dwa zwycięstwa zaledwie. Jak się do takiego meczu w ogóle podchodzi? Jak wy podchodzicie? Przyjeżdżacie tu jak na ścięcie, czy nie wiem, czuć wręcz przeciwnie taką chęć, a postraszymy ich?
No powiem tak, no jak Dawid z Goliatem, musimy zmierzyć się z Olbrzymem, także no podjąć rękawice musimy. No powiem tak, swego czasu 2 lata temu lub 3 lata temu przyjeżdżałem z Anwilem, mierząc się z siłą zielonogórską, mówię, no dobra, no to teraz przyjadę z Anwilem, prawda, no to gdzieś tam będziemy na styku, bo to zawsze się chce zagrać jak równy z równym, gdzieś tam jak się do domu przyjeżdża, dobrze się zaprezentować. No niestety siła została pokazana, minus 30, tak. Dzisiaj przyjeżdżam z Legią, więc ta siła też jest i wiemy o tej sile, no tylko że już jesteśmy poprzez sytuację, w której jesteśmy na starcie, że tak powiem, przyciśnięci do ściany. Teraz musimy po prostu jakoś od początku meczu gdzieś tam się z tego wyślizgiwać, no. Pojedynczy zawodnicy może się wyślizną. Wtedy trener Rule będzie zły krzyczał, łap go, niech wraca do szyków, może to będę ja, nie wiem. No i gdzieś tam ta siła od pierwszych minut będzie nam ostro przeszkadzała i na pewno będzie ciężko, tak? Z Anwilem gdzieś ta siła z minuty na minutę rosła, bo chciał gdzieś Zastal pokazać tym lepszym drużynom, że przyjechaliście do nas, nie będzie łatwo, tak? Nic już mnie nie zaskoczy, jestem przygotowany na wszystko.
No właśnie, ale jak... Są 2 zwycięstwa zaledwie, to klimat w drużynie jest taki sobie? Czy u was jeszcze taka jest koszykarska chęć i koszykarski ogień, żeby w tym sezonie coś działać? No bo wiadomo, no, porażki nie budują klimatu, nie budują atmosfery i to jest tak w każdej dyscyplinie chyba.
Zwycięstwa budują klimat, dokładnie. No, co mogę powiedzieć? No, z drugiej strony jest atmosfera, póki co się trzymamy. Jako chłopaki to się trzymamy, jako Polacy się trzymamy, wiadomo, jest ciężko. No, z drugiej strony mogę powiedzieć, no co, w biedzie tych zwycięstw też odnajdujemy radość i frajdę. No, jest coraz ciężej, bo im dalej w las, im więcej tych porażek, no to też gdzieś tam wchodzi walka z samym sobą, z przeciwnościami, że znowu wyjdziemy, znowu gdzieś tam z zieloną, tak jak teraz jesteśmy skazani, nie wiem, na porażkę 30-40, gdzieś to trzeba znaleźć swoją motywację, żeby biegać za panem Zamońskim albo za panem Kelatim na pełnych obrotach, no ale wiadomo, jak to się skończy na samym końcu, no, dlatego trzeba zostać do końca profesjonalistą i robić to po prostu z miłości do gry i po prostu wyjść i zagrać, nie myśląc o tym, że ma się 2 zwycięstwa, a Zastal to walczy o mistrzostwo i pewno to zdobędzie. No dlatego mówię, no walka z samym sobą, motywacja na tym etapie jest bardzo potrzebna.
A dla ciebie to będzie taki dodatkowy zastrzyk emocji i adrenaliny, jak przyjeżdżasz na stare śmieci, wiadomo, kumple, znajomi może się pojawią. Czy to będzie taki dodatkowy klimat, czy profesjonalizm pełną gębą i zawodostwo, nie przejmujesz się tym zupełnie?
No to jest tak z jednej strony też właśnie z kij ma 2 końce, bo przyjeżdżając do Zielonej Góry zawsze chce się dobrze zaprezentować, chce dobrze się zagrać, chce się przede wszystkim wygrać mecz jako drużyna. Wiadomo, przyjdą koledzy, ojciec, babcia, tata, wszyscy ze szkoły, czy tam ktoś, kto jeszcze się interesuje koszykówką. No i gdzieś tam zawsze człowiek chce mocniej, chce więcej, chce szybciej, chce lepiej. Wiadomo, że jak się chce, to gdzieś to tam nie wychodzi, więc doświadczenia tonuje trochę swoje emocje gdzieś przed meczem z Zieloną i po prostu będę się cieszył z tego, że mogę zagrać z tak dobrą drużyną w wieku 35 lat i z nimi porywalizować, sprawdzić się tam gdzieś. Dobra, pobędę smutny, chociaż pół godziny po tym meczu w szatni, no ale gdzieś to wspaniałe doświadczenie i naprawdę dobre doświadczenie jest zagrać z tak dobrą drużyną.
Warszawa to będzie taki ostatni przystanek, czy to jeszcze się wszystko może zdarzyć?
Wszystko się może zdarzyć, to raz, dwa, to żeby gdzieś tam zostać w klubie, to nie tylko ode mnie zależy, muszą to jeszcze chcieć parę osób, trener lub sztab gdzieś tam wyżej. Ja mogę tylko powiedzieć tak, no na pewno nie chciałbym zakończyć przygody z Ekstraklasą w takim stylu, jaki teraz jest, że nie wiem, odchodzę ze zbitą twarzą po sezonie 20 parę razy i muszę dochodzić do siebie gdzieś tam na działce przez pół miesiąca. To chciałbym na pewno jeszcze gdzieś spróbować, sił zdrowie mi na to pozwala i gdzieś jeszcze zagrać w Ekstraklasie 1 sezon lub 2 i potem spokojnie już spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, no dobrze, już miałeś, masz tyle lat, ile masz, Grzegorz, czas spakować się, pójść do ligi niżej albo pójść w trenerkę, pisać, nie wiem, statystyki dla lepszych trenerów i tyle.
A w Warszawie... Trudno teraz pewnie o duże zainteresowanie, skoro przegrywacie, ale jest klimat dla kosza, czy w Warszawie to głównie Legia? Wiadomo, jeśli chodzi o kibiców, jak to wygląda od tej strony takiej kibicowskiej i sportowej?
Rządzi piłka nożna, to jest fakt, wszystko się kręci dookoła tego. Koszykówka, no jak powiedziałem wcześniej, dla barw tam zawsze ludzie przyjdą. Klimat na koszykówkę jest, kibice naprawdę robią oprawy, te dzielnice się tam wymieniają co mecz, każda dzielnica jakąś przygotowuje oprawę. Może czasami za mało reagują na wydarzenia na boisku, ale myślę, że taki kibic to skarb, bo naprawdę zdziera gardło, poświęca się, dlatego myślę, że klimat jest. I tak jak powiedziałeś, to te zwycięstwa muszą teraz zbudować tą jeszcze większą renomę Legii, żeby drużyny tam przyjeżdżające wiedziały, że jest presja, a nie tak jak teraz z całym szacunkiem te drużyny grają po prostu z nami bez presji. Także klimat na koszykówkę jest olbrzymi w Warszawie, Legia się liczy w kraju, tylko muszą zacząć wygrywać.
A tu jeśli chodzi o górę tabeli, Stelmet, Anwil, Polski Cukier, Ostrów, kto mistrzem Polski będzie? Ty mówisz, że Stelmet. Nawet ostatnio jak rozmawialiśmy, to wręcz mówiłeś, że jesteś przekonany, że to będzie Stelmet. Dziś potwierdzasz taką tezę?
Myślę, że tak. Potwierdzę ją dalej, chociaż na tle tych transferów Anwilu jest Quinton Hosley, jest Kuba Wojciechowski, bodajże jeszcze ten trzeci młody, także myślę, że trochę tak trochę ten Anwil też spojrzał, że gdzieś może napsuć tej krwi za Stalu czy tam Stelmetu poprzez ich gdzieś tam słabsze mecze w lidze lub te wpadki co jakiś czas gdzieś też nabrali pewności, że mogą ich pokonać w finale, stąd myślę, że te gdzieś tam wzmocnienia i no co, jeżeli będzie dwa kluby będą w pełni zdrowe 100% i Zastal i Anwil, to myślę, że Stelmet to pociągnie, no bo mają trochę lepszych zawodników i są bardzo już doświadczeni, przede wszystkim grają w Europie.
Początek meczu Stelmet Legia dziś o 19 w hali CRS-u w Zielonej Górze. Relacje w Radiu Zielona Góra. Zapraszamy. Teraz przez chwilę o Muszkieterach Nowa Sól porozmawiamy. Nasz drugoligowiec rozpoczął, jak wiecie, rywalizację w playoffach. Nasi, startujący z 8 miejsca w drugoligowej tabeli, trafili na zwycięzcę rundy zasadniczej Górnika Wałbrzych. W pierwszym meczu w Wałbrzychu Muszkieterowie bardzo wysoko przegrali 49-97. No a tutaj gramy do dwóch wygranych spotkań. Rewanż w tę sobotę w Nowej Soli. No i o tym rewanżu, ale także o pierwszym nieudanym meczu rozmawiamy z trenerem naszej ekipy Arturem Cielmą. Najpierw chciałem o ten pierwszy mecz zapytać się w Wałbrzychu, bo porażka wysoka, nawet powiedzmy szczerze, bardzo wysoka ze zwycięzcą rundy zasadniczej z Górnikiem. Chyba się nie spodziewaliście aż tak trudnej przyprawy, a może inaczej, może sądziliście, że właśnie Górnik może zagrać jako ten prawdziwy lider. Jak doszło do tej porażki?
Znaczy się, na pewno jechaliśmy bojowo nastawieni, żeby bić się nawet o zwycięstwo, natomiast tak jak pan mówi, no lider pokazał, dlaczego jest liderem. Naprawdę bardzo dobry mecz, na bardzo wysokiej skuteczności zagrał Górnik. Jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty, to było na poziomie 50%, a w sumie w całym meczu ponad 50% z gry, także zdecydowanie nas tutaj w tym aspekcie zdominowali. Myślę, że zdominowali nas również fizycznie i było widać, że wyszli, wiedzieli, czego chcieli i bardzo, bardzo, myślę, dobry mecz. Natomiast właśnie no my nie zrealizowaliśmy do końca tego, co chcieliśmy. Za miękko zagraliśmy zdecydowanie i Górnik nas stłamsił zarówno w obronie, jak i w ataku. Także nam zabrakło tej agresji po obu stronach parkietu. W pierwszych jeszcze początkowych etapie meczu trzymaliśmy się, natomiast w drugiej połowie już zdecydowanie gdzieś tam pękliśmy, ta przewaga urosła do bardzo wysokich rozmiarów, no i tak to się zakończyło.
Pan mówi o braku realizacji przedmeczowych założeń, natomiast chciałem zapytać o fizykę, czy te wałbrzyskie chłopy was stłamsiły taką fizycznością, taką agresją, również to była przyczyna porażki?
Tak, wie pan, to było widać, to znaczy drużyna Wałbrzycha charakteryzuje się zarówno mocną fizyką, jak i twardymi charakterami. To są tacy naprawdę, widać, że wojownicy, kiedy trzeba, zagrają też łokciem, kiedy sędzia nie widzi. No to są takie elementy normalne w sporcie, natomiast nam tego brakuje jako młodemu zespołowi, a oni nam pokazali, czym jest tak naprawdę playoff, bo mówimy takie wyświechtane, tak, że playoff to inna gra, ale naprawdę to było widać. A myśmy, myślę, jako drużyna się zderzyli z tą grą playoffową i dostaliśmy takie, że tak powiem, uderzenie, że tutaj nie ma przelewek i no i zapłaciliśmy cenę tak naprawdę tego, że właśnie no, zabrakło nam tej takiej wojowniczości od początku do końca.
Tak się zastanawiam, czy troszeczkę nie uszło z was powietrze, bo do samego końca walczyliście o tę ósemkę, o miejsce w playoffach, w rundzie zasadniczej właściwie no, korespondencyjne mecze z innymi drużynami, z przeciwnikami. I tak sobie pomyślałem, patrząc na wynik, czy to nie jest tak, że już playoff osiągnęliśmy, no to właściwie nie mamy walczyć o co z Górnikiem. Może to źle powiedziane, bo wiadomo, że walczyliście, ale czy nie zafunkcjonowało coś takiego, że jednak już siedliście trochę na laurach?
Znaczy ja zastanawiałem się nad tym, żeby nie było takiego efektu, że jakby jesteśmy nasyceni, że osiągnęliśmy jakiś cel. Ja myślę, że tak nie było i tak nie jest. No, my tak naprawdę tutaj nie mamy nic do stracenia, więc musimy się bić. Natomiast ja myślę, że po prostu ten mecz się tak też ułożył, że naprawdę, znaczy jest to prawdą, że ważne są te cele, bo widać po Górniku, jaki oni mają cel. Oni chcą się bić o pierwszą ligę i tutaj tak naprawdę z ich punktu widzenia to rywalizacja z nami ma być tylko jednym z przystanków. I myślę, że to było widać na parkiecie. Natomiast my na pewno też nie podchodzimy, a to zrealizowaliśmy swoje. Chcemy bić, chcieliśmy, jesteśmy żądni dalej tego, żeby sprawić niespodziankę. Natomiast po prostu tutaj aspekty sportowe, fizyczne tak się ułożyły, że ten mecz był aż taką różnicą punktową. Jednakże myślę, że nie było w zespole tego, że już jest coś i teraz sobie możemy odpuścić. Bardziej podeszliśmy do tego, że ten awans był dla nas ważny, a teraz jakby bez tej presji możemy grać, więc to powinno nam pomóc. I wierzę, że tak będzie w tym drugim meczu jeszcze, że właśnie bez tej presji, ale z większą wolą walki o każdy centymetr boiska po prostu to przyniesie lepszy efekt.
No właśnie, ten drugi mecz, wola walki, ambicja, to będą takie elementy, które muszą przeważyć, żeby jednak z tym Górnikiem wygrać. Co trzeba zrobić, żeby z nimi tutaj w tym rewanżowym spotkaniu chociaż powalczyć albo postraszyć, tak jak pan mówi?
No na pewno agresywniej wyjść w obronie od początku, bo tego brakowało, i agresywniej w ataku. Ta agresja, myślę, to jest podstawa. Walka tak naprawdę o każdy centymetr, bo tutaj przewaga, tak jak jeszcze raz się powtarzam, ale fizyczna jest po stronie rywala i to, co mówimy, no trzeba to wyszarpać, wyrwać, bez tego nie będzie nic, także myślę, że agresywniej w obronie, więcej zdecydowanie musimy punktów zdobywać szybkiego ataku, gdzie to właśnie Górnik zdobywał te punkty szybkiego ataku w tym pierwszym meczu. Tak naprawdę to właśnie ta szybka gra była tutaj zawsze naszym takim atutem, który przynosił nam pozytywne efekty, więc musimy znowu tego poszukać i tyle, no, być, trafiać, bo nie trafialiśmy wielu rzutów i to też nie ma co się łudzić, jak nie będziemy skuteczni, to będzie trudno, trzeba trafiać i oby ta właśnie brak takiej tak naprawdę presji, to tutaj powinien nam pomóc w tej skuteczności, także kluczem jest agresja i wyjście z wolą walki, taką pewnością siebie również.
I aż się chcę powiedzieć, szkoda, że nie ma Grzesia Taberskiego, bo taki gość doświadczony w playoffach to byłby jak skarb, prawda? Bo doświadczenie bardzo często decyduje. Bardzo chyba go brakuje, prawda?
No oczywiście się mówi, że czas playoffów to czas weteranów, więc na pewno i spokoju, i mądrości, i też punktów, wielu, wielu rzeczy by nam dostarczył Grzegorz. Natomiast no, nie możemy na to patrzeć. On nie zagra, mamy taki skład obecnie, jaki mamy i musimy się bić. Tego gdybania, że jakby byli wszyscy od początku sezonu, to można by osobno pewnie artykuł czy wypowiedź stworzyć, a po prostu tak się ułożyło, że wielu zawodników z pierwszego, tak naprawdę pierwszej wyjściowej piątki nam wypadło i pewnie te mecze by też zupełnie inaczej wyglądały, ale jest jak jest i ci, co są, musimy stanąć na wysokości zadania, żeby powalczyć o to zwycięstwo i zaprezentować się jak najlepiej u siebie w tym drugim meczu.
To był Artur Cielma, trener Muszkieterów, a mecz numer 2 fazy play-off w sobotę o 14 w Nowej Soli. Na zakończenie jeszcze o baskecie w kontekście naszej reprezentacji. Wczoraj Polski Związek Koszykówki podjął decyzję, że Mike Taylor pozostanie trenerem naszej kadry. Amerykański szkoleniowiec ma prowadzić reprezentację co najmniej do lipca, a dyskusja na temat ewentualnej zmiany trenera pojawiła się po ostatniej wyjazdowej, nieoczekiwanej porażce z Węgrami w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Po 4 meczach Polacy mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Koszykarzom tymczasem zarzuca się nieprofesjonalne podejście na zgrupowaniach. Pojawia się także coraz więcej krytycznych opinii na temat stylu prowadzenia kadry przez trenera wspomnianego Mike'a Taylora. Filip Jastrzębski zapytał o to byłego reprezentanta Polski Jacka Łączyńskiego.
Grając w reprezentacji, ale nie tylko, bo jak ja słucham jeszcze jako zawodnik, a teraz jako już trener, czy komentator, czy kibic, ale siedzący w tym od 40 lat, nikt nie chce przegrywać. No kibice, jak niektórzy opisują właśnie, że im się nie chciało, prawda, bo to nie za pieniądze. Tak nie jest. No, w sporcie no, człowiek bez ambicji nie miałby szans dostać się na taki poziom reprezentacyjny na przykład, prawda? Oczywiście jeden ma większe morale takie, a drugi ma mniejsze, ale no, każdy wychodzi, każdy wygrywa. Czasami się może nawet spalić, czyli nie wytrzymuje tego napięcia czy oczekiwań. tutaj nie może to wchodzić w rachubę, bo mamy bardzo doświadczonych zawodników, bo nawet mówiąc o Mateuszu Ponicy, który tam 93 rok, to już nie jest młody chłopak, 24 lata i to już jest gracz ograny. Absolutnie nie mówiłbym, że zawodnicy nie chcieli wygrać, może za bardzo chcieli, może byli przemotywowani. Tu można mieć jakąś pretensję, bo zespół doświadczony nie powinien przy pierwszych zdarzających się kłopotach w czasie meczu nie mieli pomysłu na grę. No ale to już nie tylko wina samych zawodników. Ale co my możemy mówić o meczu, który się tam odbył parę dni temu, jak my jeszcze nie mamy takich faktycznych wniosków i nie przeczytaliśmy tego i nie dowiedzieliśmy o tym, co było na Mistrzostwach Europy, jednych czy drugich. Ja nie przypominam sobie, żeby jakieś takie podsumowanie wyszło, co było dobre, co było złe, co będzie lepiej. Tylko po prostu come on i okej, jest wszystko i będzie lepiej.
Czy to nie jest wina trenera Mike'a Taylora jako szefa tej całej ekipy? Fajnie, że panuje rodzinna atmosfera, ale że jest po prostu za fajnie, za miło i to się potem kończy takimi wynikami?
Wszyscy Michaelem Taylorem byli zachwyceni. Bardzo sympatyczny, miły człowiek. I przełożył ten swój charakter, tego takiego fajnego, sympatycznego faceta, którego trzeba lubić, również na zespół reprezentacyjny. I fajne, bo to jest takie amerykańskie. Raczej wszystko pozytywnie. No i okej, i tak się wprowadził. Natomiast jeżeli to już trwa drugi, trzeci, czwarty rok, to bardzo możliwe, że zaczyna to się wymykać spod kontroli. Poza boiskiem jest lepiej niż na boisku, tak? A musi być odwrotnie. Oczywiście atmosfera w zespole to nie tylko treningi, nie tylko mecze, ale przede wszystkim zawodnicy się nie muszą lubić poza treningami. W ogóle nie mogą się nie spotykać, a też będą fantastycznie grali. Za dużo było tej słodkości. Ja już krytykowałem pewne decyzje też, no oczywiście zarzucano mi, że to chodzi o mojego syna. Akurat była to kwestia Slotera z Kibniewskiego, który został powołany po 6-miesięcznym niegraniu w koszykówkę nagle. Potem Slotera, który na pierwszych Mistrzostwach Europy w ogóle nie pomógł. Na ostatnich zagrał dwa mecze. Mecz zdecydowany z Finlami, w którym popełnił też ogromnie dużą ilość błędów, szczególnie w końcówce, no bo nie jest jedynką i takie techniczne błędy, może nie każdy to wyłapuje, popełnił. A ja rozumiem wzmocnienie, jeżeli już, chociaż jestem absolutnie przeciwny takiemu wzmocnieniu, to jak Randolph przychodzi do zespołu Słowenii i pomaga, naprawdę, tak? Jest tam kluczowym graczem oprócz swojej gwiazdy. Więc krytykowałem Taylora. Po Mistrzostwach Europy ostatnich również uważałem, że jako, że nie ma sukcesu, a wynik sportowy jest najważniejszy, szczególnie w reprezentacjach, szczególnie kiedy się dostaje drugą szansę. Dla mnie ta reprezentacja nie ma stylu. Ma styl poza boiskiem, mówimy o tym, a nie ma stylu. My nie mówimy o stylu grania w koszykówkę w czasie meczu. Więc to mnie zastanawia po 4 latach, gdzie już to powinno być tylko, jak to mówi się, uczenie i doskonalenie. Już to było tylko doskonalenie pewnych rzeczy. Tym bardziej, że to jest cały czas praktycznie ta sama reprezentacja. No, tam pojedyncze osoby wchodzą z boku i jest to problem.
Czy Mike Taylor radzi sobie na stanowisku trenera reprezentacji Polski i czy dalej powinien tym trenerem być? Czy jednak Polski Związek Koszykówki powinien poważnie pomyśleć o zmianie trenera i rozejrzeniu się za nowym szkoleniowcem? Jakie jest pana zdanie?
Przyszedł już czas na najwyższy, żeby coś zmienić, bo lepsi trenerzy od Taylora, mówiono im do widzenia, kiedy na Mistrzostwach Europy nie osiągali tego wyniku, który chcieliśmy, a tu już są drugie mistrzostwa. Następna sprawa, która mnie drażni i boli, no facet, przepraszam, trener, no 4 lata nie pracuje na co dzień. Jakby miał 60-65 lat i był trenerem, który wiele lat pracuje z reprezentacjami, w drużynach, które grają w pucharach, czy nawet w klubie, w dobrym zespole, ale okej, co tydzień ma adrenalinę, co tydzień rozwiązuje różnego rodzaju sytuacje boiskowe, psychologiczne, zachowania między zawodnikami i to jest z roku na rok. Pan Taylor od 4 lat nie pracuje na co dzień, przyjeżdża sobie na miesiąc sobie na kadrę, potem, czyli 2 miesiące, ostatnio miesiąc tylko, bo to były chyba tylko wakacje i zaraz mistrzostwa, prawda, czy jakieś pojedyncze mecze, no to 2 miesiące, a 10 miesięcy on może coś robić w koszykówce, może wykładać, może jeździć, może pomagać gdzieś tam, ale to nie zastąpi pracy. To jest tak samo, jakby zawodnik 4 lata nie grał, tak? I nagle go powołujemy do reprezentacji. On gdzieś sobie gra tam w amatorsko, prawda, w 3-3, ale nie ma cotygodniowej tej adrenalinki. No więc dla mnie okres pana Taylora się skończył. Trzeba podziękować, że fajną atmosferę zrobił, że nie spadliśmy w ogóle może na dno, bo awansowaliśmy, no ale sam awans na Mistrzostwa Europy przy tej zmienionej strukturze większej ilości zespołów, to już nie powinien być dla nas sukces. To powinno być coś konstans. My teraz musimy zrobić coś więcej już na samych mistrzostwach.
Mimo ostatniej porażki z Węgrami, polscy koszykarze pozostali na drugim miejscu w grupie C, jak pamiętacie, a w ostatnich meczach tej fazy kwalifikacji na przełomie czerwca i lipca. Kadrowicze podejmować będą Litwę i zagrają na wyjeździe z Kosowem, a później rywalizować będą w drugiej rundzie kwalifikacji z trzema najlepszymi zespołami z grupy D, a w niej występują Włosi, Rumuni, Holendrzy i Chorwaci. Magazyn koszykarski Rzut za trzy w Radiu Zielona Góra. Dziś to wszystko. Kłaniam się, Maciej Noskowicz. Do usłyszenia.
Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.